Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, Jacek Styczewski, podcast społeczny Lokacje. Dzisiaj rozmowa z Kamilą Wolszczak, artystką, performerką oraz osobą, z której wydobywa się głos Elki. Kamila Elżbieta Wolszczak przygotowała spacer z Elką. Dźwiękowe oprowadzanie po podwórku dawnej wytwórni wody Karla Schindermana na przedmieście Ławskim we Wrocławiu, przy ulicy Trauguta. Będzie to doświadczenie imersyjne. Zapowiadająca wydarzenie Elka mówi, że nie będziemy za wiele chodzić, to twoje oczy i uszy będą odkrywały przestrzeń, a wyobraźnia przeniesie cię w moje miejsca. Wszystko wydarzy się pomiędzy moim głosem w twoich uszach, a miejscem, do którego przyjdziesz. W ramach tego wydarzenia opowieści i zasady artystycznego spacerowania są nagrane w formie połączenia dźwiękowego. Wystarczy wziąć jakiś odtwarzacz, jakiś telefon z sławki, aby poznać tajemnicę podwórka wytwórni wódek. Artystka nagrała swoją narrację, a słuchanie jest jedynym sposobem otrzymania informacji na temat odczuwania otoczenia. Warstwa dźwiękowa nanosi na to, co widzimy na żywo, przez obecność i patrzenie na konkretne rzeczy, które znajdują się na podwórku. Spacer z Elką to jeden z czterech projektów wyłonionych w ramach otwartego naboru projektów do sympozjum Wrocław 70-20. Oddolnej społecznej inicjatywy, którą tworzy lokalne grono artystyczne. Spacer z Elką to również kolejna odsłona opowiadań Elki, czyli subiektywnego dziennika odpowiadanego przez Kamilę Wolszczak. Elka to alter ego artystki, która wyrzuca swoje myśli i opinie poprzez strumień świadomości. Rzeczywistość, fikcja, fakty, groteska, wątpliwości, absurdy i wiele pytań, wszystko to się miesza. Rzadko kiedy jest czas i miejsce, aby o tym rozmawiać lub pomyśleć, czasem nie ma czasu dobrze przypatrzeć się rzeczywistości. Teraz masz szansę na przerwę. Elka pogada o sobie i tobie, tu gdzie jesteś. Forma dźwiękowa spaceru została w pewien sposób narzucona przez obostrzenia i sytuację epidemiologiczną, w której wszyscy żyjemy, ale wsłuchanie się w dźwięk pozwala nam bardziej skupić się na tej formie przekazu. Ja na przykład robię podcasty, Kamil robi opowiadania, ale przecież są też rozmaite słuchowiska, audycje radiowe, reportaże oraz inne doświadczenia, które wymagają jedynie uważności słuchacza. O nagrywaniu Elki i nowych audialnych formach sztuki w świecie, w którym trzeba być bardzo ostrożnym z doznaniami, rozmawiałem z Kamilą Elżbietą Wolszczak. Spacer z Elką w ramach sympozjum 70-20 odbędzie się w piątek i sobotę 6 i 7 listopada. Zapisy wciąż trwają.
Lokacje. Miejsca spotkań.
Cześć Kamila. Pozdrawiam z Wrocławia.
Cześć Jacku, ja pozdrawiam z wietrznej Hagi.
Haga to miasto w Holandii.
Tak, to miasto na Przymorzu Północnym, przy samym wybrzeżu w Holandii, tak.
Ostatni raz rozmawialiśmy z innych miejsc, rozmawiałaś z Amsterdamu, ja rozmawiałem z Dubic, bo tam to był czas najgorszego lockdownu, kiedy siedzieliśmy wszyscy w domach w marcu, kwietniu. I wtedy rozmawialiśmy o koronawirusie w kontekście takim bardziej instytucjonalnym, że w jakiś sposób Holandia pomaga artystom. A teraz trochę też ten temat koronawirusa wraca, ponieważ ta cała sytuacja światowa miała też wpływ pewnie na twój nowy projekt, na spacer z Elką. I treściowo, i też pewnie wpłynęło na formę całego przedsięwzięcia.
Tak, zdecydowanie. Po pierwsze, tak pod koniec czerwca miałam w końcu trochę więcej czasu dla siebie i lockdown w Holandii był totalny. Jakby do początku czerwca mieliśmy zamknięte wszystkie bary, restauracje. W czerwcu było otwarcie, ale gdzieś tak pomiędzy tymi miesiącami miałam trochę więcej czasu, żeby pozbierać myśli. I tak jak wcześniej zawsze interesowały mnie i praktykuję działania w przestrzeni publicznej, kontakt z widownią czy z uczestnikiem w dziele sztuki albo wspólne tworzenie, tak jakby nadal ten stan pandemiczny ograniczał mi te możliwości i wiele moich projektów po prostu zostało wstrzymanych. I wtedy sobie pomyślałam, że spróbuję swoich sił w opowiadaniu, bo ogólnie w wolnym czasie się bardzo lubię czytać opowiadania, słuchać opowiadań. I ta forma literacka jakby jest moją ulubioną. I sobie pomyślałam, że bardzo dużo myśli mi nachodzi do głowy, szczególnie w kontekście jeszcze wtedy wyborów na prezydenta. Ja reprezentowałam...
Prezydenta Polski.
Tak, prezydenta Polski. Ja reprezentująca zagraniczną Polonię byłam bardzo w to wkręcona i stwierdziłam, że muszę gdzieś wyładować swoje emocje i komentarze, które się gromadzą w mojej głowie, i moje osobiste, i znajomych, i osób, które nie rozumieją też często tej sytuacji, na przykład tu w Holandii. I tak się zaczęło, że nagrałam pierwsze opowiadanie z Elką, jakby zebrałam te myśli, opisałam je, a następnie opowiedziałam jako Elka o tym, co czuję. Ale dlaczego Elka? To się już w ogóle zaczęło w 2017 roku, kiedy trafiłam na warsztaty storytellingu w Zamku Jazdowskim w Warszawie. Myślałam, że będę słuchała, a bardzo szybko przeszło do tego, że uczestniczyłam w tych warsztatach bardzo czynnie, a już przy drugiej edycji tych warsztatów pół roku później byłam prowadzącą, więc jakby ewoluowała moja pasja z jakąś może mikrotalentem do tych opowiadań, ale to było w kontekście wystaw i w kontekście przestrzeni. A kiedy zaczął się lockdown, jakby 2 lata później, czy nawet 3 lata później, ten pomysł do mnie wrócił właśnie w postaci nagrań. I tak właśnie to było, że nagrałam to pierwsze opowiadanie, wysłałam je kilku osobom i też jako taką podsumowanie moich przemyśleń, i chciałam dowiedzieć się, co myślą o tym moi znajomi z różnych dziedzin sztuki. I było dużo pozytywnych feedbacków, że jest to ciekawe, że jednak wszystkim nam kłębią się różne pomysły, a takie opowiadanie jest przystępne, żeby też zobaczyć, że nie tylko ja czy ty tak myślimy, że takich osób jest więcej, i takie opowiadanie trochę podsumowuje to, co się kłębi teraz w głowach. I pomyślałam sobie, jak to dalej prowadzić. I wtedy właśnie pojawił się open call z...
Sympozjum?
Sympozjum, tak. 70-20. I najpierw myślałam dużo o tym, jak siebie umiejscowić w kontekście takiego właśnie performance'u w przestrzeni publicznej i opowiadania. I miałam znowu pokusę bardzo, żeby właśnie być razem z odbiorcami. Ale już widziałam tak... To był lipiec, może sierpień, że chyba będzie druga fala jednak na poważnie, i wtedy wróciłam znowu do tego, że audio to jest bardzo dobre rozwiązanie, więc jakby cały czas szlifuję, co tutaj dla Elki, dla tych opowiadań jest lepsze, żeby było bardziej zrozumiałe i dostępne.
Sympozjum 2070, czyli cykl wydarzeń upamiętniających wydarzenie takie kulturalne we Wrocławiu w 1970 roku. Z tego co pamiętam, mam nadzieję, tak, że dobrze kojarzę. No i to właśnie był open call na działania z tym związane, i też domyślałem się, że to w jakiś sposób musiało być wrocławskie, i też chciałem zapytać, skąd pomysł na akurat to miejsce, ponieważ ten spacer jest umiejscowiony na mapie przedmieścia Ławskiego. I ten kontekst wrocławski mnie interesuje, że właśnie dlaczego akurat tamto miejsce i dlaczego Wrocław? Czy nie myślałeś na przykład o taką miałaś potrzebę, nie? Żeby coś zrobić jednak wrocławskiego? Czy jakś tęskniłaś za krajem?
Wiesz co, ja cały czas tęsknię za ludźmi, za miejscami. Może za krajem to jest zbyt duże słowo, bo to, co się dzisiaj dzieje, to...
Nie powiedziałem za państwem.
To, no. Zresztą to się działo zawsze. Jest ciężko, ale... Twórczo tęsknię za Wrocławiem, bo zrobiłam tam dosyć sporo, jakby większość mojego portfolio opiera się na różnych projektach wrocławskich. No i sobie tak pomyślałam, jak zobaczyłam ten konkurs, że bardzo chętnie bym zrobiła we Wrocławiu znowu jakiś fajny projekt, który też bazuje na tym, co robiłam wcześniej. I sobie przejrzałam po prostu swoje portfolio i pomyślałam sobie, że bardzo bym chciała nawiązać do spacerów przesuwania i chciałabym jakoś to doświadczenie nadbudować. Jakby ja nie mogę teraz z ludźmi chodzić, tak jak to się działo w 2017-18, ale ja mogę jakby oddelegować spacer, mogę wymyśleć pewną konstrukcję, która pozwoli jakby być takim przewodnikiem indywidualnym dla osoby, która się wybierze na spacer. Ale też na samym początku pomyślałam, okej, fajnie by było zrobić całą dzielnicę, ale może zacznę od jakiegoś jednego punktu, bo wcześniej tego nie robiłam po prostu. I wtedy zaczęłam grzebać dalej jakby w swoich doświadczeniach i przypomniało mi się, że pierwszym moim takim odkryciem i spacerem z cyklu przesuwania był spacer po przedmieściu Oławskim i pamiętam, że chodziliśmy dosyć małą grupą, jakieś 10 osób i ktoś z naszej grupy, osoby, których nie znałam wcześniej, zaproponował, żebyśmy poszli właśnie na Traugutta 102B. I pamiętam, że ktoś wtedy zaczął opowiadać, że to jest stara wytwórnia wódek. I ja pamiętam, że miałam, nadal mam takie mocne odczucie, że czułam, że wtedy odkryłam jakiś skarb. Pierwszy raz we Wrocławiu, że ktoś mnie tak po prostu zaskoczył, że idziemy ulicą, no wzdłuż ulicy widzę dużo, ale raptem wchodzę w jedną bramę i w ogóle okazuje się, że jest jakaś taka tajemnicza historia, w ogóle fabryka wódek, pozostałości właśnie na elewacji rzeźb. No i później jakby obserwowałam przez długi czas, czy coś się zmienia. Przy tej wytwórni też były plany na jakby rekonstrukcję, żeby to było jakieś centrum kultury. No, mieszkańcy cały czas na to liczą, była wiata tam garażowa, teraz jej nie ma, więc cały czas jakieś takie małe zmiany tam były, ale ja też nie miałam jakiejś dużej wiedzy o tej wytwórni. Wiedziałam, że jest, pamiętałam tą pierwszą taką impresję, no i później pamiętam też ktoś jakiś spektakl na temat tej wytwórni zrobił i to był chyba teatr pantomimy, ale cały czas miałam taki niedosyt i to mnie tak zmotywowało, że po pierwsze mój pierwszy taki spacer z mieszkańcami, gdzie właśnie mieszkańcy mi coś pokazali, po drugie mój niedosyt taki, że odkryłam coś, ale w sumie na pewno jest tam więcej historii, no i to podkreślenie, że jakby w miejscu, w którym mieszkasz, na co dzień przebywasz, możesz nadal odkryć coś w pewnym sensie egzotycznego, ale egzotycznego w sensie takim, że coś, o czym nie pomyślałeś, czy nie pomyślałaś, tylko bo jesteś zaganiany codziennością, że jakby to, co jest blisko nas, może być bardzo atrakcyjne. To też w kontekście pandemii pod tym względem, że no nie możemy jechać na jakieś wakacje, wycieczki, więc to takie trochę staycation, że możesz zostać na tym podwórku, który wydaje się takie obskurne, a przeżyć jakieś może wzruszenie, może zabawę, a może nawet nic, ale popatrzeć na to, gdzie jesteś i się na chwilę zatrzymać i zastanowić, co widziałeś wcześniej, a co widzisz teraz. Więc takie miałam przesłanie. I właśnie, i ułatwiło mi to jeszcze ten nabór, bo stwierdziłam, że bardzo fajnie, kiedy to będzie miało też jakby większe wsparcie lokalne, czyli będzie też przez jakąś instytucję wspierane, bo wtedy mam szansę dotrzeć do większej ilości osób, bo przez to, że teraz nie jestem na miejscu we Wrocławiu, to jest, szczerze mówiąc, bardzo trudne w jedną osobę jakby ogłosić, że jest coś takiego jak spacer słuchowy. Jest to dosyć forma niepopularna, więc cieszę się, że jakby ten pomysł został zrealizowany teraz we współpracy, a nie tylko oddolnie przeze mnie, bo ja bardzo dużo robię oddolnie i lubię to robić, ale współpraca zawsze przynosi więcej osób zaangażowanych, zainteresowanych i na tym mi zależało.
No ta forma spaceru słuchowego, trochę to robimy na Dodrzu. Tak ci nie powiedzieć, że my robimy na Dodrzu, przecież robiliśmy razem rzeczy na Przedmieściu Ławskim, oczywiście, i stąd się znamy. Taki disclaimer, ale ja jako też pracownik infopunkt na Dodrze robimy audiospacery na Dodrzu, ale w takiej formie, że jest to faktycznie rozsiane po całej okolicy, po całym osiedlu i konkretne punkty mają jakąś krótką historię na temat tych miejsc. Że jak się podchodzi do miejsca, wtedy odtwarza się nagrany plik dźwiękowy na jego temat. A ty trochę inaczej podeszłaś, bardziej artystycznie to raz, że tam to niekoniecznie są związane historie, takie historie z encyklopedii, ale wzięłaś na warsztat, jakby cały spacer jest na temat tego jednego podwórka, tej wytwórni wódek, co też nie jest zbyt duże. Ja też trochę zrobiłem błąd, że tam szedłem gdzieś indziej. Ale te,
teraz
to
się
jedno
zdradzasz,
podwórka,
że znasz już treść.
No tak,
spoileruję. Jesteś nieliczny.
Nie spoileruję, mam nadzieję. Ale właśnie to jedno podwórko faktycznie ma w sobie tyle, znalazłaś tam inspiracji, tyle wątków, tyle rzeczy tam jest.
No jest ich, szczerze mówiąc, dużo, dużo więcej. Ale chciałam zostawić też jakieś światło i przestrzeń, żeby każda osoba, która tam przyjdzie, mogła sobie jeszcze popatrzeć, zajrzeć, bo naprawdę jest tam co odkryć, a ja w ogóle zachęcam też, żeby jak przejdzie ktoś żywy i prawdziwy, żeby w ogóle zagadać, bo naprawdę każdy mieszkaniec ma inne historie na temat tego podwórka i to są bardzo ciekawe historie. Ja je wszystkie usłyszałam przez telefon, też ze względu na pandemię, bo wtedy, kiedy zbierałam te historie, miałam koronawirusa. Ale no właśnie, właśnie, to przebywanie w miejscu, pewien czas, spotkanie z drugim człowiekiem, to czasami już jest podróżą, więc jakby przez ten spacer chciałam to podkreślić, że czasami ta podróż wydarza się w naszej głowie, że nie musimy się fizycznie daleko przenosić. Właśnie taki był też mój zamiar. Co bardzo się teraz wpisuje w to, jak jesteśmy trochę niewolnikami jednych przestrzeni. Ale może być to pozytywne.
No tak, nawet teraz, gdybyś była w Polsce, to pewnie i tak nie moglibyśmy się zebrać, no bo 5 osób to jest maks. Tak czy inaczej jesteśmy trochę zmuszeni na nasze własne sławki.
Tak, tak, ale to wymusiła jednak pandemia, bo ja jednak w moim projekcie, który złożyłam, miałam wizję stworzenia trochę tego świata Elki tam na tym podwórku i chciałam zrekonstruować pewne obiekty, które są z fabryki i na bazie wspomnień i dokumentacji z internetu mogłabym je rekonstruować jako artefakty lokalne, co by jeszcze bardziej podkreśliło niektóre sytuacje, ale pewnie to opowiadanie byłoby o czymś innym, gdybym to zrobiła. Więc tak, mnie tam nie będzie i każdy będzie podróżował sam ze swoimi słuchawkami i jakby ten spacer jest bardzo bezpieczny, bo sami jakby jesteśmy dyrektorami tych spacerów i sami jesteśmy i przewodnikami, i
gośćmi. Zagrożeniem
dla
siebie.
Tak, jesteśmy zagrożeniem.
Sami dla siebie.
Lokacje. Miejsca w mieście.
No właśnie, dzwoniłaś do mieszkańców, mieszkanek z przedmieścia, więc też taka forma, powiedzmy, no tradycyjna, ten telefon, z jednej strony tutaj, nie wiem, podcasty, jakieś audiospacery, dźwięki, a z drugiej wracamy jednak do tradycyjnej formy telefonicznej, czyli wciąż rozmowy, ale telefonicznej.
Tak, tak, myślę, że to jest sprawdzona, stara albo cały czas współczesna metoda, że jakby no ciężko by było mi się umówić z panią fryzjerką albo z panią jakąś sąsiadką na Zoomie, że jakby to nie byłoby naturalne. A tutaj od osoby do osoby, tu dostałam numer, tam dostałam numer i te historie się zebrały, ale też byłam we wrześniu we Wrocławiu i byłam też na podwórku i spotkałam też niektóre osoby, które też bardzo mnie zainspirowały. Więc tak, znam też to podwórko pod takim względem, że byłam tam nieraz, więc to wszystko jest obudowane tak pomiędzy właśnie rzeczywistością a no wirtualnością w pewnym sensie, bo jeżeli rozmawiamy przez telefon, to jest wirtualny głos. I bardzo mnie to interesuje, jak budować taką fantastyczną opowieść albo wizję świata tam, gdzie jesteśmy, że jakby jak przez słowa, opowiadania, a czasami trochę sterowanie wzroku albo tego, jak stoimy i z jakiej perspektywy patrzymy, jakby kreować ten inny świat, tak jak się tworzy dzieło sztuki poprzez jakąś materię, na przykład w sztukach wizualnych, tak myślę, że poprzez sterowanie pewnych ruchów albo nasze wybory i właśnie podpowiedzi z audioprzewodnika możemy sami w swojej głowie to dzieło wykreować na podstawie tego, co jest wokół nas, czyli na przykład to podwórko, plus historia, plus głos, który podpowiada.
Wspomniałaś, że łatwiej się umówić jednak z panią, z fryzjerką na telefon niż na Zooma. Ja też nie ukrywam, że jestem, słucham podcastów sporo i też jakby zauważyłem taką tendencję, że wszyscy się teraz łączą przez internet. My też się teraz łączymy przez internet, ale prosiłem cię, żebyś nagrałaś na dyktafon i mam takie poczucie cały czas, że to jest zupełnie inne brzmienie dźwięku, jeśli rozmawia się przez połączenie internetowe i też może przytoczę taką historię z innego podcastu o dźwięku. Damon Krukowski przedstawiał ogólnie zasady nagrywania dźwięków, jak to technicznie się dzieje i mówił o tym, że jakby te stare aparaty telefoniczne miały o wiele lepsze brzmienie, takie cieplejsze, ponieważ teraz to jest technicznie w ten sposób, że jeśli są słabe mikrofony w laptopach, to one podciągają jakby wszystkie dźwięki do jednego poziomu i ten dźwięk jest jakiś taki no nienaturalny, podczas gdy rozmowa telefoniczna ma takie cieplejsze brzmienie przez to, że jest czas na jakieś zastanowienie, że jeśli ktoś obniża głos, to słychać, jeśli mówi ciszej, jeśli mówi głośniej, bardziej żywiołowo też to słychać, jest ta temperatura powiedzmy głosu, więc jakby też to słychać teraz w tych nowych formach porozumiewania się. Ja też jestem fanem tej tradycyjnej formy telefonicznej. A jak ty byś umiejscowiła swoje działanie dźwiękowe? Czy to jest słuchowisko bardziej, czy jakiś podcast, czy jakiś materiał dźwiękowy performance? Nie wiem, czy takie coś jest, czy w jaki sposób to zadziałało?
Tak, dużo nad tym się zastanawiam, bo cały czas nie wiem jakby do jakiej szuflady bym się zmieściła, ale jest taka nazwa jak spacer albo doświadczenie imersyjne, czyli działające na różne zmysły. Często towarzyszy takim imersyjnym dziełom na przykład wirtualna rzeczywistość albo augmented reality. W moim przypadku...
Czyli rozszerzona rzeczywistość.
Tak, rozszerzona rzeczywistość, a w tym wypadku jest to rozszerzona rzeczywistość, ale analogowo, czyli jakby głos, który słyszysz przez słuchawki w swoich uszach, po prostu deleguje cię, gdzie powinieneś patrzeć, nad czym się zastanowić, daje jakiś czas, więc jakby taka nawigacja nad świadomym przebywaniem w jakimś miejscu. I cały czas jakby w tej przestrzeni się teraz przesuwam, ale kiedy zabierzemy miejsce, czyli to podwórko i na przykład ktoś teraz by siedział sobie na sofie w pokoju i patrzyłby na kwiaty na parapecie i odsłuchałby któreś z tych opowiadań, które nagrałam do tej pory, to wtedy jest to właśnie dziennik opowiadanie. Ale w połączeniu ze spacerem i miejscem, tak jak zostało to teraz stworzone, ten spacer z Elką, to jest spacer imersyjny dla mnie. Ale staram się nie używać zbyt często tego słowa, bo jest to słowo powszechnie nieużywane. Jakby nie jest popularne, więc obawiam się, że taki opis mógłby wystraszyć odbiorców. Że jest to bardzo specjalistyczne i nie chciałabym, żeby ktoś się tym odraził, że to jest takie współczesne. Ale jakbym miała to wytłumaczyć swoimi słowami, to bym bardziej powiedziała, że jest Elka, która jest opowiadaczką i która zaprasza do jej świata fantazji, który jest trochę realny, a trochę wymyślony, ale w sumie to ty musisz w swojej głowie rozsądzić, co według ciebie jest realne, a co nie. Możesz we wszystko uwierzyć, a możesz w nic, bo tak naprawdę Elka fizycznie nie istnieje. To jest po prostu taki głos mojego sumienia i moje alter ego, które zasysa historie i różnych znajomych, i zasłyszane z telewizji, i zapisane gdzieś w notatniku. I z tego buduje się po prostu forma oparta na faktach, ale różnych osób, nie moich czy twoich. To jest taka zbiorowa tożsamość w fantastycznym głosie. Ale głosu udzielam też ja, więc ciężko tutaj znaleźć granicę, gdzie... Ale jest to świat fantastyczny Elki, tak to nazywam.
No też ja też się zastanawiam na tym, w jaki sposób przedstawiać podcasty, no bo to jest taka dość nowa forma i niekoniecznie popularna, a jednak takie rzeczy jak słuchowiska były bardzo popularne wśród jakieś 50 lat temu, czy więcej być może. Przed telewizją każdy miał radio i ten dźwięk, ta forma opowieści dźwiękowej jest jednak bardziej chyba nawet naturalna czy tradycyjna niż jakieś nagrania, powiedzmy, filmowe. Prawda? Też ciekawe, że teraz dzięki kwarantannie, trochę dzięki tym nowym formom odtwarzania wracamy do takiej opowieści z słowami.
Tak, ja myślę, że to jest cały czas taki świat do eksplorowania. Ja jako osoba wykształcona w sztukach wizualnych po prostu czasami czuję, że moje oczy i wszystko to, co widzę, jest przebodźcowane, że ja już nadinterpretuję, że albo już nie widzę tak bezpośrednio. Więc też te opowiadania powstały z potrzeby tego, żeby myśleć sobie i patrzeć, a nie kreować kolejne obrazy takie, wiesz, stworzone, jakby, nie wiem, kolejne dzieło fizyczne. Niech, ja chciałam właśnie, żeby teraz wyobraźnia pracowała na podstawie tego, co już istnieje. Bo jakby już słowem czy dźwiękiem możemy tak dużo pokazać wizualnie do tego, co już istnieje, że jakby to jest teraz taka moja płaszczyzna, którą eksploruję. I dużo mi to przyjemności sprawia, bo jest to coś, czego jeszcze tak dobrze nie znam, więc poznaję osoby z różnych innych dziedzin, które się zajmują właśnie profesjonalnie dźwiękiem. I to jest bardzo inspirujące i rozwojowe. W przyszłości pewnie to się powiąże znowu z czymś wizualnym, takim stworzonym przeze mnie, bo na przykład bardzo mnie interesuje też ta ścieżka wirtualnej rzeczywistości, żeby może kiedyś można było słuchać, ale też przejść przez taki stworzony świat przez Elkę, fizyczny, ale wirtualny, więc widzę bardzo dużo potencjału w tym, co można zrobić po prostu w domu, inspirując się konkretnymi przestrzeniami.
Jeśli myślę o sztukach wizualnych, to kojarzy mi się to, jak istotne jest tam przedstawienie na przykład obrazu, że to powinien być w galerii, w jakimś white cube. Bardzo ważne jest wtedy umiejscowienie, żeby nie było bodźców z boku, żeby było odpowiednie światło, czy odpowiednia rozdzielczość ekranu, czy dobry telewizor chociażby. A właśnie do dźwięku wystarczą po prostu słuchawki, które są dość powszechne i jest może nawet łatwiej. Tak przynajmniej ja na przykład pamiętam, dlatego wolałem słuchać muzyki, jak jeździłem sobie, nie wiem, z Dubic do Częstochowy autobusem, bo było po prostu łatwiej mi założyć słuchawki niż oglądać na jakimś ekranie jakieś filmy. Na przykład to było takie coś, co do mnie tak bardziej przemawiało, ale też pod względami technicznymi po prostu było to łatwiejsze do zrobienia.
No bardzo ciekawe z tym white cube'em, o którym wspomniałeś. Na pewno dźwięk jest bardziej dostępny, tak mi się wydaje, ale to zależy, kto na co jest czuły. Ja zawsze miałam bardziej wzrokowość, ale co do white cube'u, to ja właśnie w żadnej ze swoich praktyk jakby nie celebruję white cube'u. Już ta forma wizualna nie przemawia do mnie, więc jakby każda forma, która jest zaangażowana gdzieś w przestrzeń publiczną, to jest dla mnie atrakcyjne. I właśnie ten obraz wyciągnięty z kontekstu, źle oświetlony, zastany, czyli na przykład jak przyjdziecie na podwórko i na ten spacer z Elką, to zobaczycie na ścianach różne napisy zostawione przez sąsiadów, wzywające do różnych
powitania,
czynów i wizji. I sobie myślę, to jest idealna ekspozycja, właśnie tak, taka żywa i jakby nie trzymająca się żadnej reguły.
Tak, ale też wydaje mi się, że taka mało inwazyjna, bo wtedy nie zmieniasz podwórka, nie musisz go jakby malować na nowo, czy ustawiać, czy sprzątać, lub dodawać jakieś rzeczy, tylko ten dźwięk jest po prostu taką jedyną dodaną rzeczą, że to jest, podwórko jest takie samo, ale tak, wystarczy dodać warstwę dźwiękową, ścieżkę audio, żeby spojrzeć z innej perspektywy.
Tak, chociaż jest tutaj i tak duża kontrola wizualna, bo to, co ten głos, czyli w moim przypadku Elka, opowiada, to jest ta warstwa konceptu, czyli ona jest bardzo, ta historia wizualna, i ona tak steruje, żeby jakby pobudzić więcej w odbiorcy tej wizualności. Ale właśnie to jest ten ciekawy dla mnie zabieg, że możesz robić coś wizualnego bez ingerencji wizualnej, bo ta wizja, ten obraz tworzy ci się w głowie i jakby świadomość tego, co to jest i dlaczego tak jest, to wszystko się wydarza u ciebie pomiędzy oczami, uszami, no i procesem myślowym oczywiście. Ale myślę, że to jest super przestrzeń do rozwoju. I bardzo dużo jest wspólnych dziedzin. Tak jak mówiłeś, są podcasty, są spacery takie właśnie bardziej nastawione na historię i fakty, więc jakby tutaj pewnie po pandemii wyłoni się dużo różnych dziedzin dźwiękowych, co mi się też bardzo podoba, bo ja bardzo lubię słuchać różnych form, nie tylko tego, co ja tworzę. Zresztą ja za bardzo nie słucham już swoich.
Tomas musi słuchać ciebie.
Ale tylko raz. Nie, ja nie katuję ani rodziny.
Nie, że on ciebie cały czas słucha. Więc
no właśnie. W ten sposób. Ale czasami już się tak zdarza, że coś mówię i on mówi Elka. Bo czasami już czasami to się ten balans albo ta granica się przeciera z rzeczywistością, ale też skąd Elka, bo Elżbieta to jest moje drugie imię. A kiedyś też ktoś ze znajomych się ze mnie śmiał, że ja jestem Elka Akwarelka, bo też jakiś taki czas miałam, że dużo malowałam akwareli. Ale też Elka wydaje mi się takim imieniem kobiety, nie wiem jak to
podróżniczki
opowiedzieć, podróżniczki, ale też takiej
zadziornej
kobiety, trochę zadziornej, jak trzeba to wykopie ziemniaki, a jak trzeba to pójdzie na bankiet i zatańczy salsę, nie wiem, coś takiego, takiej kobiety bez kompromisów, ale też z wieloma pytaniami i niezgodą na takie różne życiowe przewroty, więc ja myślę, że na pewno jest dużo we mnie tego, co ma Elka, ale też jest dużo cech charakteru, które ja obserwuję w społeczeństwie i po prostu zapożyczam do Elki.
Powinieneś zrobić teraz drugą część Elka na proteście.
O, no właśnie, gdybym ja była na proteście, to na pewno, ale w sumie z tego, co wiem od znajomych i tego, co widzę w telewizji, to na pewno wyszłaby kolejna część. Ale szczerze mówiąc, mam nadzieję, że będzie taki czas, że przejdzie pandemia i ja wrócę do Wrocławia i udoskonalę jeszcze ten spacer, tak żeby naprawdę fizycznie wrocławianie i wrocławianki mogły skorzystać z tej historii, bo ona ma potencjał, a nie wiem, jak to wyjdzie teraz właśnie w ten weekend, bo wiem, że są obostrzenia, wiem, że jest ryzyko i no cóż, taka jest rzeczywistość.
Wciąż nie wiemy, jakie będą obostrzenia w weekend. Jest jakby wtorek,
tak,
a wciąż nie wiemy.
Tak, to jest cykająca bomba. No, ja i Elka już mamy za sobą w każdym razie koronę, ale kwarantanny i te wszystkie rzeczy dotyczą każdego.
A nie polecasz?
No nie. Siedźcie w domu, ale na spacer z Elką możecie iść sami. I co pół godziny, każdy oddzielnie, więc ja prowadzę zapisy i wszystko jest bezpiecznie zaplanowane.
Trochę na koniec chciałem zapytać, bo to też o tym mówiłaś, o wcielaniu się w Elkę, bo ja ciebie znam bardziej. Znaczy, jeśli miałbym jakoś powiedzieć, to mi się kojarzysz z performancem najbardziej, że jesteś performerką, ale z takim performancem no, wizualnym, że robisz coś z Zomniką jako para performance, a teraz Czy to też jest jakiś sposób performance dźwiękowy, czy bardziej opowiadanie, czyli wchodzenie w rolę aktorską? Jak ci się budowało tę postać Elki?
Nie, to jest performance zdecydowanie, bo to też wyszło z kontekstu właśnie tych warsztatów w CSW i naszym głównym tam zadaniem było dopowiadanie historii do obiektów i elementów wystawy. Ja pamiętam wtedy, jakoś wpadło mi do głowy, że będę mówiła w imieniu Elki. I od tamtej pory ta Elka sama tak się do mnie przykleiła. Użyłam to wtedy tak intuicyjnie i pamiętam wtedy już ta grupa w CSW mówiła do mnie Elka, nie Kamila.
I to już tak, Elka wyszła z ciebie.
Tak, wyszło ze mnie coś, czego ja po prostu nie znałam. Ale jest to rodzaj performance'u i na pewno ja w ogóle teraz zaczynam mówić w trakcie performance'ów tych takich galeryjnych i solo, więc to się ze sobą bardzo zazębia. Ja teraz badam, na ile i gdzie idę w języku polskim, później chciałabym robić w języku angielskim, a może w przyszłości w innych, więc też tutaj sobie obserwuję i badam tą sferę językową, ale zdecydowanie to jest powiązane, jakby to jest kolejny krok na odejście od galerii, ale robienie właśnie performance'u w przestrzeniach albo niegaleryjnych, albo właśnie w przestrzeniach publicznych. I dla osób często przypadkowych, jakby jakoś coraz mniej mnie interesuje ta forma bardzo galeryjna i wizualna. Szukam tej wizualności w przestrzeniach nieoczywistych i dla odbiorców nieoczywistych. I to jest bardzo ściśle też powiązane z suwami, z przesuwaniami, z suwaczkiem, czyli wszystkim, co było już od 2012 roku ze mną, czyli interwencje w przestrzeniach publicznych z różnych powodów. Teraz jest to z opowiadaniem, ale też w przestrzeni publicznej.
No pewnie, bo ciekawe, że wątek o języku, mam nadzieję, że następnym razem o tym porozmawiamy, o języku polskim, angielskim, holenderskim. Też bardzo ciekawe cię o audio, rzeczach, trochę o Elce i chyba, nie wiem, zapraszamy na spacer. Na spacer, który się zadzieje, który jest na ulicy Traugutta w Podwórku.
102B. I zapraszam do zapisów, bo dzięki zapisom unikniemy tłumów. Każdy będzie miał swoje pół godziny, indywidualne. I to będzie bezpieczne i wygodne dla każdego. Więc zapraszam najbliższy weekend, piątek, sobota, 6-7 listopada na Przedmieściu Oławskim. Wszystkie zapisy zbieram na mailu projektsuf@gmail.com i jeżeli wyślecie do mnie maila, to już wszystko dalej będę nawigowała i pomagała. I liczę na Was, bo można przeżyć właśnie przygodę na podwórku tuż za rogiem.
A nie możesz powiedzieć do zobaczenia, że liczysz, że nas zobaczysz, ale
do usłyszenia.
Do usłyszenia z Elką. Dobra, dziękuję.
Tak.
Do usłyszenia. I mam nadzieję, że kiedyś do zobaczenia.
Do usłyszenia.
Jak najszybciej. Jak granice się otworzą.
Tak jest. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa!
Lokacje. Audycja społeczna.